puls ziemi. Kraj za rogatkami.
Dzień dobry, jest niedziela, minęła 7:30, zapraszam na Puls Ziemi. Na początek wybierzemy się do Przechlewa, które postanowiło promować się przy pomocy triatlonu.
Bieganie, jazda na rowerze, bardzo to się od 4 lat uaktywniły nasi mieszkańcy i bardzo się z tego cieszymy. Chcę powiedzieć, że dzisiaj właśnie, 4. raz w triatlonie z Przechlewa w różnych formach, prawda, czy to w sztafecie, czy to indywidualnie, wystartowało 36 panów.
Potem przeniesiemy się do Malborka, gdzie wybuchł kuriozalny konflikt wokół targowiska.
Nie mogliśmy w ogóle handlować, dlatego że z samochodu musieliśmy to rozładować i w ogóle nie pozwalali. I uciekać samochodem. A żeśmy stanęli obok. Połowę towaru żeśmy do domu zawieźli, a my 60 km jeździmy na te rynki, nie?
A na koniec sprawdzimy, czy rybacy zamierzają złomować swoje kutry.
Koniec, kropka. Starczy, 37 lat, starczy już tego szarpania się, wiele rzeczy przeżyliśmy, nosiliśmy w reklamówkach ryby, żeby przetrwać, nie? Także przeżyło się mnóstwo, jak to się mówi, podbramkowych sytuacji i nieraz było tak, że brakowało na życie, na przeżycie, na utrzymanie.
To wszystko w Pulsie Ziemi. Sylwester Pięta, zapraszam. Na początek, zgodnie z zapowiedzią, wybieramy się do Przechlewa. Ta całkiem spora wieś postanowiła promować się w dość nietypowy, jak na małe miejscowości, sposób. Gmina, wspólnie z zakładem Prime Food, w miniony weekend już po raz 4 ściągnęła do Przechlewa niemal 1000 triatlonistów. Rozmawiałem o tym z wójtem Andrzejem Żmuda-Trzebiatowskim.
No ja się bardzo z tego cieszę, oczywiście. Triatlon tutaj w Przechlewie odbywa się po raz 4. Przyznam szczerze, kiedy przyszedł do mnie pan Paweł Nowak, prezes zakładów mięsnych Prime Food z Przechlewa, powiedział, że chce zorganizować triatlon, tak sobie pomyślałem, co to w ogóle jest? Naprawdę, nie wiedziałem, nie czytałem, może jestem niedoedukowany, niemniej zgodziłem się, mówię, no coś takiego będzie, coś, co pewnie rozsławi troszeczkę Przechlewo, które jest bardzo znane z kajakarstwa, z tego, że mamy 33 jeziora, że mamy piękne środowisko, mamy 60% w gminie zalesienia, czyli coś nowego, jakiś nowy twór, bo bardzo dużo się w Przechlewie dzieje. Dzisiaj triatlon w Przechlewie odbył się po raz 4. Przez 2 dni uczestników było ponad 900, także naprawdę duża impreza, przyznam szczerze.
Zaznaczmy, że byli to uczestnicy nie tylko z okolic, z Chojnic, z Człuchowa, być może z Bytowa, ale także z Trójmiasta, Bydgoszczy. Generalnie widziałem tutaj zawodników z całej Polski, a nawet Niemców, prawda, z zagranicy.
Oczywiście, tutaj są Niemcy, tu są Duńczycy, są z całej Polski praktycznie zawodnicy, Kraków, Poznań, Wrocław, no, Gdańsk. Ale chcę wrócić do tego, że po prostu w zeszłym roku obiecałem, iż wystartuję i wystartowałem. Oczywiście pierwsze koty za płoty, wystartowałem w sztafecie.
Wyjaśnijmy słuchaczom, pan wójt siedzi teraz obok mnie, umorusany od stóp do głów od błota, no bo pogoda była deszczowa, prawda, na trasie troszkę błotka. Pan wziął udział w sztafecie, na rowerze i rzeczywiście cały czas w tym stroju sportowym.
Oczywiście. Powiem tak, że myślistwo uprawiam, więc powiem tak, dla rowerzysty, dla pływaka pogoda nie jest zła, troszeczkę pada, ale wydaje mi się, że no może dla rowerzystów jest ślisko, na pewno jest ślisko, natomiast dla biegacza to jest super pogoda, dla pływaka na pewno nie przeszkadza tego.
Dokładnie tak. Panie wójcie, ale chciałbym zwrócić na jeszcze jeden, myślę sobie, bardzo istotny aspekt takich zawodów uwagę. Otóż włodarze bardzo często sobie myślą, że organizując takie zawody chcą przyciągnąć turystów, prawda? Chcą, żeby o miejscowości zrobiło się głośno. Pytanie, czy wy zwracacie uwagę także na jeszcze jedną rzecz, na to, żeby wasi mieszkańcy, żeby mieszkańcy Przechlewa wyszli, żeby ich zaktywizować, żeby ruszyli na rower do jeziora, żeby ruszyli na trasę biegową. Dostrzega pan, że to rzeczywiście przynosi efekt?
Więc tak, jeżeli chodzi o jeziora, to nas tutaj nie trzeba motywować, ponieważ w gminie mamy 33 jeziora, także to jest, oprócz tego 4 rzeki, bardzo znana dla pewnie słuchaczy Radia Gdańsk, rzeka Brda.
No słynna Brda, prawda? Mekka kajakarzy.
Dokładnie. Zapraszamy właśnie turystów z Gdańska i widzimy, że jest ich bardzo dużo, ale jest tutaj też Poznań, jest tutaj też Łódź. U nas tak obserwuję to. Natomiast jeżeli chodzi o to właśnie te sporty, bieganie, jazda na rowerze, bardzo to się od 4 lat uaktywnili nasi mieszkańcy i bardzo się z tego cieszymy. Chcę powiedzieć, że dzisiaj właśnie 4. raz w triatlonie z Przechlewa w różnych formach, prawda, czy to w sztafecie, czy to indywidualnie, wystartowało 36 panów i są wśród tej grupy również panie. Także 36 takich osób jest, że po prostu chcą pokazać, że można po prostu to pokonać, tą swoją taką barierę, bo często się boimy pływać, bo mówimy, a ktoś pływa lepiej, albo jeździ, bo ktoś jedzie lepiej. To nie jest istotne. Istotne, żeby się ruszać, żeby być zdrowym.
Przechlewo słynie z jeszcze jednej, nie powiem rzeczy, z jeszcze jednej osoby. To pańska córka, prawda? I tak się zastanawiam. Marta Żmuda-Trzebiatowska, popularna aktorka występująca w różnych polskich superprodukcjach. Pytanie, czy tutaj też korzystacie z jej pomocy? Zaprasza pan na różne wydarzenia, stara się wykorzystywać pomocy córki w tym, żeby o Przechlewie było głośno?
Powiem w ten sposób, mam mało czasu, ponieważ nie tylko gra w filmach, ale też gra po prostu w teatrze. Także tutaj aprobuję i to dużo czasu, ale jak tylko ma czas, to przyjeżdża tutaj, nie powiem, wspiera tutaj mnie. I Przechlewo też mówi o tym. Nie wstydzi się z tego, że pochodzi z małej miejscowości, z gminy, która ma około 6500 mieszkańców. Samo Przechlewo około 3000 mieszkańców. Ona jest dumna właśnie, że stąd pochodzi, że tutaj z lasów, z tych takich borów, że tutaj zawsze przyjeżdża, to powietrze wdycha, aby mieć po prostu siłę, żeby grać w następnych rolach. A chcę powiedzieć i zaprosić ewentualnie, jeżeli ktoś chciałby skorzystać, 10 października będzie w Gdyni w Teatrze Muzycznym Ślub Doskonały. Zapraszamy bardzo serdecznie.
Marta wyjechała do Warszawy z wiadomych względów. No w Przechlewie realizować się w pasji aktorskiej byłoby raczej trudno. A jak to wygląda z młodzieżą? Jaka oferta czeka tutaj na młodzież po liceum, po studiach? Albo po na przykład o szkole zawodowej, co dzisiaj jest także bardzo istotne.
Oczywiście szkoły zawodowe powinny być, ponieważ my nie potrzebujemy profesorów, nie tylko profesorów, tylko robotników, takich wykwalifikowanych pracowników, którzy potrafią nauczyć też młodych ludzi, prawda, bo ktoś to musi robić. Natomiast tu w Przechlewie mamy gimnazjum i szkołę podstawową. Następnie edukacja odbywa się tutaj w powiecie czuchowskim, czyli konkretnie w Czuchowie. No i wtedy młodzież już wybiera, czy chce do szkół gdańskich, czy ewentualnie tutaj Bydgoszcz, 100 kilometrów.
Ale czy wraca potem do Przechlewa?
Widzę, że młodzież wraca. Oczywiście oferta pracy. Cieszymy się z tego, że mamy 2 duże zakłady na terenie gminy. Jest to Prime Food, który zagospodarował po byłych PGR-ach te wszystkie ziemie, które pozostały. To są miejsca pracy tak potrzebne. Chcę powiedzieć, że przed tą restrukturyzacją, kiedy padły PGR-y, my mamy dzisiaj na terenie gminy więcej miejsc pracy niż wtedy. Także z tego się bardzo cieszymy, ponieważ ci, co chcą pracować, to tą pracę tutaj w Przechlewie mogą znaleźć. Oczywiście, jeżeli ktoś ma wyższe wykształcenie i tak dalej, to każdy musi to znaleźć, to swoje miejsce, czy jemu to odpowiada, czy nie odpowiada. Ale jeżeli chodzi o pracę, to praca w Przechlewie jest.
A opowiadał o tym wójt gminy Przechlewo Andrzej Żmuda-Trzebiatowski.
Don't mind.
Teraz przenosimy się do Malborka, gdzie wybuchł kuriozalny konflikt wokół miejskiego targowiska. Poszło o drogę, na której zwyczajowo swoje towary w każdy wtorek i piątek rozstawiają okoliczni rolnicy. Dla nich to teren lepszy, bo tańszy od proponowanych przez właściciela targu zataszonych hal. W ubiegły piątek handlujący natrafili jednak na swoje stoiska zablokowane przez rząd kilkunastu cystern.
A my jako rolnicy nie mogliśmy wcale sprzedać, nie? I musieliśmy stawiać koło cystern, żeby się miejsce znaleźć.
Na drodze.
A musieliśmy rozładowywać i normalnie, no nie dało rady, nie dało rady.
Skasowali.
Skąd się pojawiły te cysterny? No to rozumiem, stanęły, żeby uniemożliwić wam handel, ale dlaczego nie pozwalają wam handlować?
My nie wiemy dokładnie faktycznie. Oni nie wiedzą dokładnie, bo
my sami nie wiemy. Przyjeżdżamy na noc i po prostu, żebyśmy stawali. A jak staniemy, to znów przyjechaliśmy, to cysterny stali. I chcieli nas stąd wy...
Nikt nie powiadamia, nikt
i my w ogóle nie wiemy, o co to chodzi. W ogóle.
No, a nie o to, żebyście się przenieśli do płatnych miejsc na halach targowych?
Ale jeżeli myśmy zapłacili jeden miesiąc 180 zł, zapłaciłam, córka zapłaciła, wszystko po kolei, Szymańska zapłaciła. Dlaczego? Później na drugi miesiąc chciałam pójść zapłacić, to powiedzieli, że mnie. To dla nas miejsca nie ma? Ja nie rozumiem tego. Chciałam zapłacić, nie chcieli w ogóle pieniążków wziąć od nas za drugi miesiąc. A 180 zł żeśmy zapłacili. I córka, ja.
A te cysterny jak stanęły, to wy nie mogliście handlować, czy po prostu musieliście się ścisnąć?
Normalnie, ale tak na chama, nie? Tak na chama.
Nie mogliśmy w ogóle handlować, dlatego że z samochodu musieliśmy to rozładować i w ogóle nie pozwalali. I uciekać samochodem. A żeśmy stanęli obok.
Stały dotąd.
Połowę towaru żeśmy do domu zawieźli, a my 60 km jeździmy na te rynki, nie? Już kupę lat, 28 lat jeżdżę ja na rynki tutaj.
I pierwszy raz taka sytuacja?
No już kilka razy też było, bo na noc żeśmy jeździli tak samo. A teraz to pierwszy raz nas zaskoczyło. 14 cystern postawili z jednej strony i z drugiej strony starej cysterny.
Złośliwość taka.
Tak jakby my w ogóle my nie byli potrzebni. A dlaczego tam dla tych innych, co przyjechali z... zagranicy miejsce jest, a dla nas nie ma miejsca. Ja tego nie rozumiem. A co my, rolnicy, co mamy? Gdzie ten towar mamy sprzedać? To ciężko jest jako rolnikowi. A też, jak tutaj ta pani, przecież ma swoje działki. Też tak samo się tego, żeby z tej działki ten towar sprzedała. Te emerytury mało ma i każdy walczy o miejsce, nie? A tyle lat sprzedajemy, ja nie rozumiem tego w ogóle, co oni tu wyrabiają.
Jasne. Rozumiem, że państwo też taki bilans tego piątku mają mocno ujemny, że mało towaru się sprzedało, jak to wyszło?
Ujemny.
My, proszę pana, my po prostu się bali ku tych beczek stać. To panie po paliwie, oni się tłumaczą, że oni żwir wożą tym. Jak on naleje, wysypia żwir. No.
Ale żwir i przywieźli go tutaj na parking przy targowisku, tak?
Nie, on mówi, że w beczkach tam nie ma paliwa żadnego, nie ma nic, tylko stoją puste, bo żwir oni tym beczkami wożą. Kogo nie głupiego to robią? Jak to spuścić, wyzmuchać? Zgadzam się, cement, to zgadzam się, wyziemy po taką beczką. Ale jak u nas żwir, to pierwszy raz słyszę, że pisze jak byk po paliwie, po tym, całe żółte wymalowane, to znacie się, to benzyna włożą. Dlaczego ściągnik jest stał, bo może wtedy wyjechali, jak już wszystko ludzie powyjeżdżali. A ciągniki stali tam uczepione, te co ciągają te beczki, a później oni zabrali chyba te beczki. Tu ja już nie
czyli one stały od początku parkingu, od tego miejsca aż do końca?
Aż tu po jednej stronie i po drugiej.
Maciej Bąk, który zajął się tym tematem, próbował ustalić, do kogo należały cysterny i kto zadecydował o zablokowaniu nimi parkingu, na którym zwyczajowo wystawiają się handlujący. No i tak, firma, do której należy targowisko, mieści się w Tczewie. Kiedy Maciej tam zadzwonił, telefon odebrali pracownicy innej firmy, tej, której logo można było dostrzec na cysternach. Ci jednak powiedzieli, że z targowiskiem nie mają nic wspólnego, a o zajęciu placu handlowego nie słyszeli. Takie tłumaczenie nie satysfakcjonuje jednak władz Malborka, które zamierzają interweniować w tej sprawie, mówi wiceburmistrz miasta Jan Tadeusz Wilk.
W wolnym kraju wolno wszystko. Ale są granice przyzwoitości, bezpieczeństwa, jakiegoś prawa. Sądzę, że najazd tylu ciężarówek na plac targowy, gdzie za chwilę rozpocznie handel kilkaset osób, przychodzi kilka tysięcy ludzi, zagrażał bezpieczeństwu publicznemu w całym rozmiarze. I był wyjątkowo nieodpowiedzialnym aktem, bo tutaj manifestują w miastach, jak w każdym mieście, tak i w Malborku, i przedstawiciele różnych kościołów, organizacji, polityków. Wcześniej zgłaszają chęć manifestacji, mówią, po co manifestują. A tutaj mieliśmy nocny najazd kilkunastu olbrzymich cystern ustawionych na placu targowym. bez zgody i wiedzy kogokolwiek, w momencie, kiedy wjeżdżają na plac targowy okoliczni rolnicy, ogrodnicy przywożący swój towar, zaskoczeni, wzburzenie. Oni chcą wylewać się na ulicę, jeżeli dobrze, zachowali się przyzwoicie, za co im bardzo dziękujemy, dobrze, to my się tu nie pchamy, jak to jest miejsce dla cystern na targowisku, to my wejdziemy na ulicę. No i też była taka decyzja uzgodniona z policją, że w tym momencie, jeżeli taka będzie konieczność, zamkniemy ulice publiczne miasta i tam będzie handel, a zrobi się objazdy, bo nie wiedzieliśmy, jak się sytuacja rozwija i jaka jest determinacja i po co w ogóle ci kozacy na tych cysternach zechcieli przyjechać. Na szczęście po długich rokowaniach z uczestnikami protestu, głównie tymi handlującymi na targowisku, zachowali spokój, prosiliśmy o nieuszkadzanie cystern, o nieawanturowanie się, zejścia z drogi, przy pomocy Straży Miejskiej znaleźliśmy inne miejsca do handlu. Ci państwo dalej swoimi cysternami blokowali miejsce publiczne.
Ale rozumiem, że przyjazd tych cystern miał coś pokazać, miał zaprezentować rację strony, jaką jest właściciel tej części targowiska, która jest zadaszona.
Tak, rzeczywiście właściciel tej części targowiska, który nabył ten grunt przed kilkoma lat od miasta, zabudował je halami, bardzo ładnymi halami, ale nie potrafi dotrzeć do targujących na targowisku miejskim, żeby porzucili to miejsce targowiska miejskiego i zeszli do nich płacąc jakąś tam opłatę. Ale też uważam, że nie ma tu języka negocjacji. Nie można dzisiaj prostego człowieka, małego przedsiębiorcy stawiać pod ścianą, proszę do nas albo w ogóle. Więc zauważmy, że ci handlujący na targowisku, których są setki, nie mają żadnych roszczeń co do właścicieli hal targowych. Niczego od nich nie chcą i nie oczekują. Natomiast podekscytowani chyba tym, że może ekonomicznie przedsięwzięcie nie do końca się spina, właściciele hal targowych usiłują zagonić handlujących pod swoje hale, ale nie mogą tego robić siłą, nie mogą zmuszać władz miasta, żeby też zaangażowały się po ich stronie, bo już dość się angażowały w tamto przedsięwzięcie, tylko powinni negocjować z nimi. To myślę, że to jest język negocjacji, to nie jest taki język rozjeżdżanie dróg miejskich ciężarówkami między handlujących na targowisku. Ta metoda nie prowadzi do efektu, raczej powoduje wzburzenie, rozgoryczenie też na bezsilność władz miasta, służb porządkowych, że nie potrafią sobie z takim bałaganem poradzić.
Materiał o konflikcie wokół targowiska w Malborku przygotował dla Państwa Maciej Bąk.
Ale jak ożywić taką cholerną kminę, kurzy pielec? Jak? Ni wyżyna, ni nizina, ni krzywizna, ni równina, taka gmina. Ani lasek, ani glina, tylko piasek i olszyna, taka gmina. Ani pomu, ani młyna, krzyż chałupy i krowina, taka gmina. Od komina do komina wiater hula, deszcz zacina, taka gmina, taka gmina. Ni wyżyna, ni nizina, ni krzywizna, ni równina, taka gmina. Spotkasz chłopa gębasina, oj nie wraca się on z kina, taka gmina. Miast kobiety śpiewu wina, woda czkawka, gwiszcz janina, taka gmina. Nikt od ucha nie ucina, tylko czasem chrząsz brzmi w trzcinach, taka gmina, taka gmina. Wyżyna, ni nizina, ni krzywizna, ni równina, taka gmina. Płacze dzieciak, wyje psina, gdzieś ktoś kogoś czymś zażyna, taka gmina. Jaki powód, czyja wina, czy to skutek, czy przyczyna, taka gmina. Tylko urżnąć się na chrzcinach i wziąć zwiać do Wołomina, taka gmina,
taka gmina.
A teraz wybieramy się nad morze, bo do 2020 roku polskie rybołówstwo otrzyma 710 milionów euro. Taka kwota zostanie wydana z funduszy unijnych m.in. na kasację kutrów, modernizację jednostek, czasowe zawieszenie połowów, a także odejście rybaków z zawodu. O szczegółach Przemkowi Wosiowi opowiedział Janusz Wrona, dyrektor Departamentu Rybołówstwa w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Komisja Europejska na etapie planowania programu operacyjnego na ten nowy okres zakładała, że w ogóle złomowania nie będzie, natomiast powstała pewna koalicja państw, którą myśmy również wspierali, która uzyskała zgodę komisji na wprowadzenie w programach złomowania i stąd ono jest nadal.
Państwa z szacunków wynika, że te jednostki od 10 do 18 metrów, to de facto jaka to może być kwota wsparcia za odejście de facto z zawodu dla rybaków maksymalnie?
To znaczy w ogóle jeżeli chodzi o kwotę przeznaczoną na złomowanie, to jest to kwota sztywna wyznaczona przez Komisję Europejską i w tej kwocie się musimy zmieścić. Akurat tutaj jako kraj nie mieliśmy wiele do powiedzenia. To znaczy jest to kwota określona na 3 działania: złomowanie, czasowe zawieszenie i modernizacja statków rybackich. I ona jest sztywno określona, nie można jej przekroczyć. Sytuacja ekonomiczna rybaków jest poważna w tej chwili i tak naprawdę złomowanie przy ciągle kurczących się kwotach połowowych jest konieczne, ponieważ nie można zapewnić kwot połowowych na poziomie ekonomicznym dla wszystkich rybaków.
A ta część modernizacyjna, infrastrukturalna, tam też są pieniądze?
Są pieniądze, z tym, że one są dość mocno ograniczone. Dlaczego? Dlatego, że w poprzednich programach można było inwestować we wszystko, co jest związane z infrastrukturą portową. Ten program został dość mocno okrojony i właściwie można wykorzystywać środki unijne tylko i wyłącznie na modernizację już istniejących portów czy przystani rybackich, a nie na budowę nowych. 1 października przewidujemy pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie przez agencję.
Panie dyrektorze, jeszcze jedna rzecz. To mówi pan o złomowaniu, mówi pan o modernizacji. A to czasowe zawieszenie działalności połowowej przez rybaków będzie też, rozumiem, mogło liczyć na wsparcie. Na jak długo?
Oczywiście.
I proszę, też dla członków załogi?
Proszę wziąć pod uwagę, że czasowe zawieszenie działalności połowowej ma 2 kluczowe cele. Po pierwsze, rybacy uzyskują pewne środki, które są im potrzebne, chociażby ze względu na kurczące się zasoby. Po drugie, jest to ochrona tychże zasobów, ponieważ ileś tam dni dany rybak nie łowi. Czasowe zawieszenie będzie dotyczyło 60 dni w roku dla jednostek powyżej 12 metrów i dla małych jednostek 30 dni. Sytuacja zasobów Bałtyku jest dość skomplikowana. Ma na nią wpływ cały szereg czynników. Trudno powiedzieć, po jakim czasie się odbudują zasoby. Natomiast chcę zwrócić uwagę, że środki, którymi dysponujemy i które wypłacamy rybakom, pochodzą ze środków unijnych. Mnie jest trudno powiedzieć, czy ta pomoc będzie utrzymana jeszcze po 2020 roku, czy już tego typu pomocy komisja nie będzie udzielała. Na pewno będzie w lepszej kondycji, bo po pierwsze będzie mniej statków, czyli kwota połowowa, mimo to, że spada, będzie wystarczająca. Po drugie, rybacy doinwestują swoje przedsiębiorstwa, bo są to przecież przedsiębiorstwa. Natomiast dlaczego mówię, że trudno powiedzieć? Dlatego, że trudno przewidzieć, jak się zachowają zasoby w Bałtyku i na ile będą to zasoby dostępne dla polskich rybaków.
Jeżeli chodzi o te pieniądze na infrastrukturę, to tutaj sobie strasznie na te pieniądze ostrzą zęby władze Ustki, bo jak mówią, od falochrony ich pływają już ledwo, ledwo. Rzeczywiście jest szansa, żeby tego typu inwestycje z tego programu sfinansować w Ustce?
Tak, jak już wspominałem, ten program przewiduje tego typu inwestycje. Oczywiście one mają dotyczyć modernizacji już istniejących przystani i portów. W odróżnieniu od poprzedniego okresu programowania nie można inwestować w coś, co ma powstać na nowo.
Co Wam się w tych propozycjach podoba, a co Wam się nie podoba?
No to nie podoba mi się to na przykład, że pływający armator, który pływa na swoim kutrze, nie wykonuje uciążliwych warunków w stosunku do załogi. Załoga, która pływa u mnie na kutrze, ma warunki uciążliwe, armator
i z tego I gdyby... armator jest za sterem, trzeba powiedzieć.
Jak armator, jak gdyby kierownik, czy tam załogant, jako załogant wykonuje swoje obowiązki podwójnie, nie? No to zrozumienia tego wynika, nie?
Pana opinii dużo, wielu rybaków zdecyduje się na złomowanie? Biorąc pod uwagę nawet te warunki, no, 10 lat.
Powiem panu szczerze, tak nie wiem, jaka jest liczba, słyszałem o 60 jednostkach, nie? Ale generalnie to nie mam pojęcia. Nie?
A warto modernizować flotę, skoro nie ma ryby?
Zawsze warto, no przecież wie pan, Może, jest, może to jest to są ekstremalne warunki. Nie? Tutaj nie da się, jak to się mówi, kadłuba oszukać i jednostki. No, trzeba modernizować. To jest z racji warunków atmosferycznych. Nie? No, z tego to wynika. Nie?
Czy pan zostaje w zawodzie?
Nie. Koniec. Kropka. Starczy. 37 lat. Starczy już tego szarpania się. Wiele rzeczy przeżyliśmy. Nosiliśmy w reklamówkach ryby, żeby przetrwać. Nie? Także przeżyło się mnóstwo, jak to się mówi, podbramkowych sytuacji i nieraz było tak, że brakowało na życie, na przeżycie, na utrzymanie. 90. lata, kiedy ta pierwsza ochrona wchodziła, w 93. roku, to było na jesieni chyba.
Wojna dorszowa była.
Wojna dorszowa,
ja mówię, że czas najwyższy zwolnić trochę, nie? Już to się wypywało, te 30 par lat na morzu i teraz tak spokojnie. Wiadomo, że nam każdemu jeszcze do emerytury brakuje, bo my nie pracujemy w warunkach szczególnych, tak nasze załogi. No ale mówię, jakoś tak wrócić, może pomieszkać trochę wreszcie w domu.
No rzeczywiście, jest to kusząca perspektywa po latach spędzonych na morzu. I na tym kończymy dzisiejszy Puls Ziemi. Audycję zrealizował Stefan Kotiuk. Za uwagę dziękuję, Sylwester Pięta. Za chwilę wiadomości, po nich magazyn Kaszubski, a my słyszymy się za tydzień.